Przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza z 3 rozdziału, wersety od 1 do 20. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, wersety od 1 do 20. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego: plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy: cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im: kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić, i mówili do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc: a my co mamy czynić? I rzekł im: na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. A tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony brata swego, i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił, przydał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia. To jest Boże Słowo. Raz w roku w Stanach Zjednoczonych odbywa się wielka gala branży filmowej, podczas której rozdawane są Oscary. I przed budynkiem, w którym ta gala się odbywa, oczywiście musi być czerwony dywan. Trzeba rozwinąć czerwony dywan. Dla kogo? Dla zaproszonych osób, dla tych gwiazd, które przychodzą na tą wielką galę. Nie każdy człowiek może stanąć na tym czerwonym dywanie, tylko gwiazda filmowa albo gwiazda zaproszona na tą galę. Więc jeżeli ktoś stoi na tym czerwonym dywanie, to możemy wiedzieć, że to jest na pewno ktoś znany, ktoś z branży filmowej, jakaś gwiazda. Dla nas tym bardzo ważnym wydarzeniem, najważniejszym wydarzeniem jest przyjście na świat Jezusa Chrystusa. Oczywiście Jezus nie jest taką gwiazdą jak gwiazda hollywoodzka. Jezus jest światłością świata, która oświeca każdego człowieka. Ta światłość powoduje, że myśli i pragnienia serca każdego człowieka są widoczne jak na dłoni. Nic przed tą światłością nie jest w stanie się ukryć. Natomiast Jan jest tym, który przygotował drogę dla Jezusa. Można powiedzieć, on rozłożył ten czerwony dywan, żeby Jezus mógł przyjść, żeby świat cały zobaczył, że to przychodzi Zbawiciel grzeszników. Jak Jan to zrobił? Jak Jan przygotował drogę dla Chrystusa? O tym mówi nam 3 rozdział Ewangelii Łukasza, właśnie w wersetach, które przeczytaliśmy. Ale dzisiaj zajmiemy się tylko pierwszymi 6 wersetami. Pierwsza rzecz, jaką Łukasz nam próbuje, czy chce powiedzieć, to to, że Jan zostaje prorokiem. Łukasz ponownie podaje nam czas, do jakiego się odnosi. Znowu pokazuje nam to, że to, co opisuje, to fakt historyczny, który miał miejsce w określonym czasie i miejscu. Cesarz Tyberiusz rządził samodzielnie od 14 roku naszej ery, czyli 15 rok jego panowania daje nam 28-29 rok po Chrystusie. Łukasz podaje jeszcze inne osoby, namiestnika Judei Piłata oraz tetrarchów, jacy panowali w regionie, oraz arcykapłanów żydowskich Annasza i Kajfasza. Czyli mamy miejsce, mamy czas, 28-29 rok naszej ery i miejsce, Palestyna. Ale Łukasz nie napisał nam tego po to, abyśmy tylko wiedzieli, o jakim czasie i miejscu on pisze. Jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, dla którego Łukasz wspomina to. Ponieważ w tym czasie wydarzyło się coś bardzo ważnego. Łukasz mówi, że doszło Słowo Boże Jana. Więc dla Łukasza musi to być bardzo ważne wydarzenie, skoro o tym wspomina. Dlaczego? Wyrażenie doszło Słowo pojawia się w Starym Testamencie bardzo często. Ktoś obliczył, że około 247 razy. Zawsze wyrażenie doszło Słowo pojawia się w kontekście tego, że Bóg przemówił do jakiejś osoby. Czasem było to słowo skierowane do tej konkretnej osoby. Czasem było to słowo skierowane do innej osoby lub też do grupy osób, czy też do całego narodu. Ale to, że kogoś doszło słowo Pana, oznaczało jedną rzecz. Ten ktoś albo był prorokiem, albo Bóg go powołał na to, żeby był prorokiem. I oznaczało, że od tego momentu, kiedy go doszło słowo Pana, staje się prorokiem w Izraelu. Kiedy popatrzymy na początek księgi, na przykład Jeremiasza albo Ezechiela, a w kanonie hebrajskim to są księgi prorockie, to zobaczymy, że tam pojawia się to samo sformułowanie. Doszło słowo. Jeremiasza, pierwszy rozdział, wersety 1-3, przeczytam. Słowa Jeremiasza, syna Hilkiasza, z rodu kapłańskiego w Anatot, w ziemi Beniamina, którego doszło słowo Pana w czasach króla judzkiego Jozjasza, syna Amona, w 13 roku jego panowania, a potem w czasach Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do końca 11 roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do uprowadzenia mieszkańców Jeruzalemu do niewoli w 5 miesiącu tego roku. Podobnie jest w księdze Ezechiela, pierwsze 3 wersety. W 30 roku, w 4 miesiącu, 5 dnia miesiąca, gdy byłem wśród wygnańców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże. 5 dnia tego miesiąca, był to 5 rok od uprowadzenia króla Jojachina do niewoli, doszło słowo Pana Ezechiela, syna Buziego, kapłana w ziemi chaldejskiej nad rzeką Kebar, a ręka Pana spoczęła tam na nim. Czyli od tego momentu, kiedy słowo doszło Jeremiasza czy Ezechiela, stali się oni prorokami w Izraelu. Więc Łukasz wydaje się, że stylizuje to, co napisał odnośnie Jana, na to, jak zaczynają się te dwie księgi prorockie. Podaje nam czas i miejsce, kiedy Słowo Boże doszło Jana. Bóg przemówił do Jana i ustanowił go prorokiem. I to było bardzo ważne wydarzenie, ponieważ przez ostatnich kilkaset lat, 400 bodajże, Bóg w Izraelu nie było proroka. Bóg nie przemawiał do swojego narodu. Kim jest prorok? Dosłowne tłumaczenie tego słowa oznacza usta Pana, usta Jahwe. To sam Bóg przemawia przez usta proroka. Słowa wychodzące z ust proroka są słowami Boga, samego Boga, Boga Jahwe. Prorok był osobą, nad którą był Duch Święty i z natchnienia Ducha Świętego ta osoba mówiła. Bóg komunikował się w Starym Testamencie ze swoim narodem poprzez proroków. Mojżesz, który rozmawiał z Bogiem, można powiedzieć, jak prawie twarzą w twarz, jak przyjaciel rozmawia z przyjacielem, był prorokiem. To jemu Bóg dał prawo, zakon mojżeszowy. który obowiązywał w Izraelu. Więc Mojżesz był jednym z proroków, więc prorok był przedstawicielem Boga na ziemi, ustami Jahwe na ziemi. I była to bardzo ważna funkcja. I to, że słowo doszło Jana, oznacza, że Jan stał się prorokiem w Izraelu. On przemawia w autorytecie samego Boga, przemawia do ludzi. Jakie jest przesłanie Jana? To nas interesuje. Jakie jest przesłanie Jana? Co Bóg mówi przez Jana? Dlaczego Bóg posyłał proroków? Możemy sobie zadać pytanie. Generalnie, patrząc na historię, to oczywiście Bóg posyłał proroków, takich jak Mojżesza, po to, żeby nadać prawo Izraelowi, ale później Bóg posyłał proroków, ponieważ Izrael nie przestrzegał prawa. Nie chodził drogami Boga. Nie czcił go tak, jak należy. Nie zachowywał przykazań. Izrael czcił innych bogów. Izrael czy Żydzi nie dbali o wdowę i sierotę, nie dbali o biednych, kłamali w sądzie, wykorzystywali słabych, byli legalistami, jeśli chodzi o relacje z Bogiem. Czcili Boga wyłącznie wargami, a serce ich było dalekie od Boga. I Bóg przez proroków wzywał Izraela do poprawy, do porzucenia tych grzesznych dróg. A gdy to nie pomagało, ostrzegał ich przez proroków o nadchodzącym gniewie Boga. I w ten sposób Bóg chciał, aby Izrael nawrócił się do Niego i służył Mu jako swojemu Bogu. Wszystko to Bóg zapowiedział wcześniej. Izrael zgodził się, przyjął przymierze, a to przymierze mówiło, że Bóg będzie błogosławił Izraela, jeśli ci będą Mu posłuszni. Ale jeżeli będą Mu nieposłuszni, to Bóg ostatecznie wygna ich z miejsca, które im dał, z ziemi, którą im dał. Więc co Bóg powiedział Janowi? Do kogo jest skierowane słowo, które Jan mówi? Łukasz mówi nam, że w związku z tym, że Jana doszło Słowo Boże, to Jan przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Czyli widzimy, że Słowo Boże nie jest skierowane do Jana, do pojedynczej osoby, ale jest to słowo skierowane do Izraela. Jan przechodzi całą krainę nadjordańską. Mówiliśmy o tym, że Jezus mieszkał w Nazarecie, to jest w Galilei. I że wędrówka do Jerozolimy, czy podróż do Jerozolimy zajmowała im 3 dni w jedną stronę. Więc jeżeli byśmy spojrzeli na mapie, to Dolina Jordanu ciągnie się właśnie w tej samej odległości, co Nazaret jest oddalony od Jerozolimy. 3 dni. Więc jest mnóstwo miejsca, mnóstwo ludzi, którzy tam mieszkają. Dolina jest, więc mnóstwo wody tam jest. Więc Jan głosił Izraelowi chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jak rozumieć ten chrzest upamiętania? Czy Jan wzywał ludzi, aby przyjęli chrzest, który nazywał się chrzest upamiętania, a wtedy będą odpuszczone ich grzechy? To jak dzisiaj w Kościele rzymskokatolickim polewa się dzieci, czy pokropi się dzieci i ten grzech ma usuwać, nie grzech, tylko chrzest ma usuwać grzech pierworodny. Czy wystarczyło przyjąć chrzest Janowy po to, żeby grzechy były odpuszczone, a ten chrzest był nazwany chrztem upamiętania? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy znaleźć informację w Piśmie Świętym, kiedy grzech mógł zostać przebaczony, odpuszczony. I tutaj mam 2 fragmenty ze Starego Testamentu, które nam pokażą, kiedy grzech mógł być odpuszczony człowiekowi. Żydowi, bo to w tym kontekście mówimy. Król Salomon wybudował świątynię dla Izraela, znaczy dla Boga Izraela. Zanim świątynia mogła być oddana do użytku, musiała zostać poświęcona. I w dniu poświęcenia świątyni Salomon modlił się do Boga. I ta modlitwa jest zapisana na przykład w 2 Księdze Kronik, w 6 rozdziale. Ale w 7 rozdziale, w wersetach 12 i 14, Bóg odpowiada Salomonowi na jego modlitwę, którą wzniósł w dniu poświęcenia świątyni. I tak Bóg mówi do Salomona. Ukazał się Pan Salomonowi tej nocy i rzekł do niego: wysłuchałem Twojej modlitwy i wybrałem sobie miejsce to na dom ofiarny. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każą szarańczy, albo objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzech i ich ziemię uzdrowię. Więc Bóg mówi, że jeśli dojdzie do sytuacji, gdzie Bóg będzie karał swój lud za odstępstwo, ale ten lud ukorzy się, będą się modlić i szukać Bożego oblicza, odwrócą się od swoich złych dróg, to wtedy Bóg odpuści ich grzechy. Drugi fragment jest wzięty, pochodzi z księgi Ezechiela, rozdział 18, wersety 21 do 22 i 30 do 32. To jest bardzo ważny fragment. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił. Będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził domu izraelski, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mój Wszechmocny Pan. Nawróćcie się, a żyć będziecie. Więc te dwa fragmenty, myślę, że bardzo jasno pokazują, że nie chodzi tu o przyjęcie chrztu, upamiętania, w sensie samego chrztu, rytuału, po to, żeby dostąpić odpuszczenia grzechów. Te fragmenty pokazują, że to upamiętanie, a nie chrzest, spowoduje, że Bóg odpuszcza grzechy bezbożnikowi. Chrzest jest tylko zewnętrznym wyrazem wewnętrznej przemiany. Chrzest jest wyrazem nowego serca i nowego ducha, o którym mówi prorok Ezechiel. Chrzest nie stwarza w człowieku nowego serca czy nowego ducha. Jeśli nie ma wewnętrznej przemiany serca człowieka, to nawet chrzest udzielany bezpośrednio przez Jana Chrzciciela nie pomoże człowiekowi. Musi być wewnętrzna przemiana, to upamiętanie, przemiana serca i ducha. Więc Jan, tak jak i inni prorocy, wzywa Izraela do upamiętania się, do odwrócenia się, ponieważ upamiętanie to zmiana kierunku, to jest odwrócenie się. Izrael oddalił się od Boga i cały czas podążał w kierunku przeciwnym do Boga. A Jan, czy też Bóg przez Jana wzywa swój lud do tego, żeby zawrócili, żeby odwrócili się od grzechu i przyszli do Niego. Żeby zaczęli chodzić Jego drogami, żeby spełniali Jego przykazania. To jest upamiętanie. Odwrócenie się od wszystkich przestępstw, od bycia Bogiem dla samego siebie, od buntu, od chodzenia własnymi drogami, a zwrócenie się do Boga. Ale Jan głosił coś jeszcze. I w tym jest podobny do wszystkich innych proroków Starego Testamentu. Kiedy prorocy przychodzili, Jeremiasz, Izajasz, Ezechiel i inni prorocy, przychodzili i mówili: Izraelu, zgrzeszyłeś i Bóg cię ukaże. I Bóg zabierze ci ziemię, którą ci dał, i pójdziesz do niewoli. I naprawdę czarna wizja została roztoczona przed nimi. To praktycznie w każdym proroctwie jest promyk nadziei. Jest to światełko w tunelu, można powiedzieć. Jest prorocy, czy też Bóg przez proroków roztacza też nadzieję. Doświadczycie kary, ale gdy się upamiętacie, to Bóg odnowi Izraela. Bóg odnowi Izraela. Bóg zapowiadał karę, ale też Bóg zapowiadał odnowę swojego ludu. Tak samo jest w proroctwie Jana. Jan przychodzi nie tylko z wezwaniem do upamiętania się i ostrzega przed nadchodzącym gniewem Boga, ale też przynosi dobrą nowinę o zbliżającym się zbawieniu, o bliskości Królestwa Bożego, o nadchodzącym Mesjaszu. Więc Jan jest tak jak każdy inny prorok Starego Testamentu. Mówi o karze, o sądzie, który się zbliża, ale też mówi o nadchodzącym Mesjaszu, o zbawieniu. Jan jest szczególnym prorokiem. Trzeci punkt. W Starym Testamencie było wielu proroków, ale wedle mojej znajomości Pisma Świętego tylko dwóch proroków jest zapowiedzianych przez proroków. To znaczy, że Bóg, mówiąc do innych proroków, zapowiada nadejście dwóch proroków. Pierwszy jest zapowiedziany przez Mojżesza i w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, wersety 22 i 23, Piotr odwołuje się do tych słów. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka z ludu, wytępiony będzie. Więc Mojżesz zapowiada nadejście proroka takiego jak on. I kto będzie go słuchał, kto go nie będzie słuchał, będzie wytępiony z ludu. Tym prorokiem jest sam Jezus Chrystus. Ale jest też drugi prorok zapowiedziany. Mówi o nim Izajasz oraz Malachiasz. I Łukasz, mówiąc o Janie Chrzcicielu, o tym, że doszło go słowo Pańskie, to mówi, powołuje się na proroctwo Izajasza. I mówi nam, że to właśnie Jan Chrzciciel jest tym głosem wołającym na pustyni. To Jan Chrzciciel jest wypełnieniem tego proroctwa. Więc jeżeli pierwszy prorok jest sam człowiek Bóg, jest słowo, które, przez które wszystko powstało, co powstało, a które stało się ciałem i zamieszkało między nami, to kim jest ten drugi prorok zapowiedziany? Jezus Chrystus, który jest ponad wszystkimi, wszystkimi, mówi o Janie, że jest to największy z proroków, ale też, że jest to kimś, że on jest kimś więcej niż prorok. Dlaczego prorocy przed Janem wszyscy zapowiadali nadejście Mesjasza, tak jak Jan? Ale to Janowi przyszło w udziale przygotować drogę dla Jezusa. Więc w tym, co robi Jan, w tej swojej misji, powołaniu, przewyższa wszystkich innych proroków Starego Testamentu, ponieważ on sam, można powiedzieć, jest tym, jest tą osobą, która rozkłada dywan przed nadejściem Jezusa. Jan przygotowuje dzień, przygotowuje drogę dla Zbawiciela grzeszników i to czyni go kimś wyjątkowym. Jan jest największym z proroków. Kończąc, zastosowanie. Gdyby Bóg dzisiaj do ciebie posłał proroka, to jak myślisz, jakie byłoby jego przesłanie do ciebie? Co Bóg powiedziałby odnośnie ciebie? Jak myślisz? Czy znalazłbyś aprobatę w oczach Boga? Czy może prorok przyszedłby z naganą, z ostrzeżeniem? Czy prorok wzywałby się do upamiętania się? I co zrobiłbyś z takim przesłaniem? Gdyby dzisiaj przed tobą stanął Jan Chrzciciel, to co by do ciebie powiedział? I jak byś zareagował na to, co mówi do ciebie? Upamiętanie to odwrócenie się od złych dróg, od postępowania źle i zwrócenie się do Boga. Bycie posłusznym Bogu. Upamiętanie to przede wszystkim, to jest bardzo ważne, wewnętrzna przemiana. To nie jest tylko coś, co się dzieje na zewnątrz, prawda? Ktoś był niegodziwcem i postanawia zreformować swoje życie. To znaczy, że powiedzmy pił, kradł, zażynał, mordował i teraz postanawia zreformować swoje życie i przestaje z tymi rzeczami, nie robi tych rzeczy więcej. Więc upamiętanie to nie tylko bycie moralną osobą. Upamiętanie to jest coś, co się dokonuje w sercu człowieka, wewnątrz człowieka, a wyraża się to poprzez zewnętrzne postępowanie. Człowiek może postępować na zewnątrz w sposób odpowiedni, moralny, ale niekoniecznie musi doświadczyć upamiętania. Upamiętanie zawsze zaczyna się od serca. Ezechiel mówi o nowym sercu i nowym duchu, ponieważ upamiętanie to przemiana tego serca. Więc jeśli pragniesz mieć właściwą relację z Bogiem, to punktem startowym, tym początkiem jest zawsze upamiętanie. Nie myśl, że jesteś lepszy od narodu wybranego. Bóg przez apostoła Pawła mówi nam, że wszyscy zgrzeszyli i nie ma znaczenia, czy jesteś Żydem, czy poganinem. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są winni przed Bogiem. Więc jeśli pragniesz mieć właściwą relację z Bogiem, to upamiętanie jest nauką, którą musisz przyjąć do swojego życia, zastosować się i pokochać ją. Jeśli pragniesz mieć właściwą relację z Bogiem, to nie uciekniesz od upamiętania. Właściwa relacja z Bogiem jest możliwa wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, a Jezus wzywa wszystkich ludzi do upamiętania się i wiary w Niego. Nie można być chrześcijaninem bez osobistego doświadczenia upamiętania oraz wiary w Jezusa Chrystusa. Upamiętanie jest początkiem. Jezus mówi, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To jest początek drogi z Bogiem, upamiętanie się. Chociaż Jan jest kimś więcej niż prorokiem, to jednak musimy pamiętać, że to nie chodzi o Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel przyszedł tylko przygotować drogę dla kogoś, kto jest dużo ważniejszy. Nigdy o tym nie zapomnijmy, że Jan wskazuje nie na siebie, ale mówi o kimś, komu nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Kogoś, kto jest dużo większy niż on. Pamiętajmy o tym. To Jezus jest prawdziwą gwiazdą. To Jezus jest tą światłością, która przychodzi na świat. To Jezus jest tym, który jest w stanie zbawić. Nie Jan Chrzciciel. I to przez Jezusa jest odpuszczenie grzechów dla nas dzisiaj możliwe. I ostatnia rzecz. Patrząc na to, jak Bóg zapowiedział nadejście dwóch proroków. Jednego Jezusa Chrystusa, drugiego Jana Chrzciciela. I jak Bóg wykonał to. W obu sprawach Bóg nie zawiódł. Bóg spełnił to, co zapowiedział wcześniej, ponieważ Bóg nigdy nie zawodzi. Jeśli chodzi o zbawienie, Bóg nie zawodzi. To On zbawia według swojego planu i nie ma możliwości, aby Jego plan zawiódł. Dlatego możemy być pewni, że cokolwiek Bóg obiecał, to jest w stanie spełnić, doprowadzić do końca. Nie wątp w Boga. Nie wątp. Jego obietnice są pewne. Bóg powiedział, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony. Więc jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeżeli jesteś Jego uczniem, jeżeli bierzesz każdego dnia swój krzyż, zapierasz się siebie i naśladujesz Jezusa Chrystusa, to możesz mieć pewność, że Bóg cię zbawi. Możesz mieć pewność, ponieważ Boże obietnice są pewne. Bóg obiecał przyjście dwóch proroków. Pierwszy zapowiedziany przez Mojżesza, drugi zapowiedziany przez Izajasza i Malachiasza. I Bóg spełnił to. Nic Bogu nie przeszkodziło. A pojawiały się różne trudności po drodze. Herod chciał zlikwidować Jezusa. Wybił dzieci w Betlejem. Były przeszkody po drodze. Nic nie stanęło na przeszkodzie Bożym planu. Więc jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to miej pewność, że Jego obietnice są pewne. Obietnice dotyczące zbawienia, wszystkie obietnice. Bóg zbawi. Amen.